Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj zaprzysiężenie nowego rządu. Czy ta uroczystość się odbędzie? Nie wiadomo, bowiem zakażony jest kandydat na ministra nauki i edukacji. Trwa ustalanie nowego terminu, bowiem kwarantanna to minimum 10 dni. Jest wniosek premiera do prezydenta, żeby tę uroczystość przełożyć. Za chwilę pewnie się dowiemy, czy to ta prośba zostanie uwzględniona. Pytania jednak na temat nowej struktury rządu pozostają, na przykład czy spowoduje to poprawę zarządzania państwem. To będziemy komentować. Zajmiemy się także z oczywistych względów, także pandemią. Liczba zakażonych rośnie, lekarze sygnalizują kłopoty z łóżkami, a przede wszystkim jest problem z personelem. Nie sztuką jest bowiem zmiana szyldu, ale znalezienie specjalistów, którzy mogliby się zająć pacjentami, szczególnie gdy trzeba podłączyć ich do respiratorów. Ponadto o rolniczych protestach. Wieś się burzy z powodu ustawy futerkowej. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj z nami są senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Posłowie Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry.
No to zacznijmy od rządu. No pytanie zasadnicze, czy ta uroczystość się odbędzie? No skoro jeden z kandydatów jest chory, inni członkowie rządu spotykali się z nim, no to chyba wniosek pana premiera o przełożenie uroczystości zostanie przyjęty. Jak pan sądzi, senator PiS Mariusz Gromko?
Tak jest, panie redaktorze. Rzeczywiście tutaj pojawiły się pewne wątpliwości, czy dzisiaj uda się spotkać w Pałacu Prezydenckim. Jak się okazuje, dzisiaj prawdopodobnie tego spotkania nie będzie. Uroczystość zostanie przełożona. Jeszcze trudno powiedzieć, kiedy ona się odbędzie. To wszystko jest na etapie ustaleń z panem prezydentem, który ma bardzo napięty swój kalendarz. No ale niestety informacja, która z rana się pojawiła, że przyszły minister nauki, oświaty i nauki jest zakażony koronawirusem. Są też już służby sanitarne, sprawdzają z kim się mógł ewentualnie kontaktować. Być może wśród zakażonych będą inni członkowie.
No, w telewizji, więc tutaj mam podgląd w studiu, widać jak Przemysław Czarnek spotyka się między innymi z Jackiem Sasinem.
No więc właśnie, dlatego służby epidemiczne działają, weryfikują spotkania, z kim mógł się spotkać Przemysław Czarnek, przyszły minister oświaty, i być może niedługo pojawią się komunikaty, kto ewentualnie będzie objęty kwarantanną i kiedy ewentualnie odbędzie się uroczystość zaprzysiężenia nowego składu rządu.
Czy trzeba będzie zmieniać przepisy, aby dało się zdalnie? Skoro możemy kwalifikowanym podpisem wielomiliardowe dokumenty podpisać, to taka przysięga.
Nie liczę, że to w normalnym trybie odbędzie się zaprzysiężenie rządu. Rekonstrukcja rządu to jest rekonstrukcja strukturalna. Zmienia się właśnie formuła rządu. Z 20 resortów zostanie 14, ale myślę, że w tym składzie jeszcze przez kolejny tydzień, być może dwa tygodnie, aktualny skład jest w stanie pracować na rzecz Polski i ewentualnie jeszcze te parę dni ministrowie, którzy dzisiaj piastują swoje funkcje, będą w stanie prowadzić swoje resorty.
Krzysztof Truskolaski, komentarz.
No, uważam, że zdecydowanie ta uroczystość powinna być odwołana, bo to nie tylko chodzi o pana posła Czarnka, ale chciałbym przypomnieć, że kilka dni temu była organizowana konferencja prasowa, na której był i pan premier Morawiecki, i pan poseł Czarnek, i pan poseł Kaczyński, i wielu, wielu innych osób z rządu. Praktycznie cały rząd był na tej konferencji, więc uważam, że osoby, które miały bliski kontakt z panem posłem Czarnkiem, powinny zostać skierowane na kwarantannę, tak jak to się dzieje z normalnymi mieszkańcami, tak? Jeżeli mają z kimś kontakt, to jest zakażony koronawirusem, a jednak ta konferencja trochę trwała, byli oni w jednym pomieszczeniu, to uważam, że ta kwarantanna powinna być, na tą kwarantannę powinny być skierowane najważniejsze osoby w państwie, które miały kontakt z Przemysławem Czarnkiem. Nieraz widzieliśmy migawki medialne, jak pan Czarnek wychodził od pana marszałka Terleckiego, szedł do, może do gabinetu pani marszałek Witek, więc tu też należy domniemać, że pan Czarnek miał kontakt z wieloma politykami Prawa i Sprawiedliwości i oni powinni zostać skierowani na kwarantannę. Nie wyobrażam sobie, żeby w takiej sytuacji prezydent Rzeczypospolitej mógł się spotykać z osobami, które są potencjalnym zagrożeniem.
No ale to także zagrożenie dla działalności parlamentu.
Nie no, panie redaktorze, akurat parlament przyjęliśmy w lutym przepisy, w których parlament może pracować zdalnie. I te obrady zdalne nadal są możliwe, więc my jako posłowie, tutaj pan senator również te przepisy dotyczą pana senatora, my jako posłowie możemy po prostu pracować zdalnie, więc jeżeli czy marszałek, czy któryś z wicemarszałków, jak wiemy, pan wicemarszałek Zgorzelski również ma koronawirusa, te obrady po prostu mogą być prowadzone poprzez środki komunikacji elektronicznej. Głosowania również poprzez te środki mogą się odbywać, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Jeżeli ktoś jest w stanie głosować, to może to robić z domu, czy z kwarantanny, czy ze szpitala. Jeżeli ma taką możliwość, to może to robić, więc tutaj nie widzę, aby prace parlamentu mogły być zagrożone.
Nie wiadomo, jak długo będziemy czekali na szczepionkę, czyli swego rodzaju antidotum, które będzie nas uodporniało. Pytanie, czy nie powinniśmy zmieniać przepisów, aby tego rodzaju uroczystości również dało się zdalnie zrobić. Jak pan sądzi?
Panie redaktorze, konstytucja określa te przepisy, że to jednak prezydent musi zaprzysiężyć nowych ministrów i wydaje mi się,
ale konstytucja jednak nie mówi o formie.
No to prawda, ale wydaje mi się, że jednak taka uroczystość jak zaprzysiężenie nowego gabinetu powinna jednak być w formie tradycyjnej, a nie w formie zdalnej. Przecież panie redaktorze, wszystkich uczestników danej uroczystości można przetestować, tak? Więc rzeczywiście pan prezydent Andrzej Duda nie może być zagrożony, jest to jednak głowa państwa, ale z drugiej strony nie możemy robić fasady państwa. Jeżeli ta rekonstrukcja ma się odbyć, to powinna ona się odbyć w formie tradycyjnej. A po drugie, wiadomo, że politycy PiS-u cały czas ze sobą się spotykają i nie mieli z tym problemu. No teraz mamy zakażonego jednego posła, więc na pewno ta uroczystość się przeciągnie, ale rząd mamy, tak? Jaki on jest, to jest. Oczywiście oceniam go bardzo negatywnie, ale ten rząd funkcjonuje.
Paweł Krutul.
Jeżeli chodzi o zaprzysiężenie, to oczywiście należy z tym poczekać. Wiadomo, że nie można narażać głowy państwa na żadną chorobę, w tym przypadku epidemii koronawirusa, która zagościła w naszym kraju i jak widać po wszystkich danych, które spływają do nas.
Ja rozumiem, że nie można zarażać czy prokurować tego rodzaju sytuacji, no ale skoro Stany Zjednoczone radzą sobie z chorobą prezydenta Trumpa i funkcjonują, no to i u nas, gdyby co do czegoś doszło, no też powinno państwo funkcjonować, niezależnie od tego.
Ale oczywiście, według tej maksymy lepiej przeciwdziałać niż leczyć. Profilaktyka jest najistotniejsza, najważniejsza. Ja uważam, że rząd sobie poradzi i rząd, jak jest hasło, rząd się wyżywi. Bardziej mnie martwią dzieci w szkołach, bo tu jest jeden wielki chaos, bo tutaj oczywiście mamy jako posłowie możliwość, tak jak mój przedmówca powiedział, od lutego uczestniczenia w posiedzeniach zdalnie, a nasze dzieci dalej uczęszczają do szkoły. I tu należałoby przede wszystkim się skupić na naszych dzieciach. Co
no ale wszyscy psychologowie, panie pośle, psychologowie twierdzą, że zdalnie,
do koronawirusa.
No ale psychologowie mają swoje opinie na temat psychiki dzieci, że takie funkcjonowanie poza wspólnotą uczniowską nie wpływa pozytywnie na rozwój osobowości i utrzymywanie tego zdalnego nauczania jest kłopotliwe z tego punktu widzenia. Ja nie mówię z punktu widzenia koronawirusa.
Panie redaktorze, można zrobić nauczanie przemienne w jeden tydzień i połowa klasy, druga połowa klasy w kolejny tydzień. Nie mamy sal przystosowanych, dzieci siedzą koło siebie, na salach gimnastycznych również mają zajęcia. Ja mówię to ze swego podwórka, na korytarzach też jest mnóstwo dzieciaków. I to jest problem i to jest zagrożenie. Musimy się martwić o nasz narybek, o nasze dzieci. One są najważniejsze, najistotniejsze. Rząd, zaprzysiężenie pana ministra, czy też uroczystości u pana prezydenta, sobie z tym poradzimy. Martwmy się o nasze dzieci. One są najważniejsze dla nas, chlebem i solą dla naszej ziemi. To jest najistotniejsze.
Jeżeli mogę, panie redaktorze, w tym temacie jeszcze już. Jedno słówko.
Tak, senator Gromko może. Za chwilę do pana przejdę, panie pośle.
Tak, jeśli chodzi o szkoły i możliwość prowadzenia zajęć zdalnie, to chciałbym się tutaj przypomnieć, że udało się stworzyć pewien system reagowania na zagrożenia i konieczności, kiedy w szkole czy w obrębie szkoły pojawi się osoba pozytywnie z koronawirusem. W takiej sytuacji jest właśnie system, który umożliwia zawieszenie działania szkoły. Tutaj bardzo dużą rolę ma pan dyrektor i w momencie, kiedy jest zagrożenie, możemy przejść na zdalne nauczanie, a później powoli wrócić z powrotem do właściwego trybu. I takie rozwiązanie już funkcjonuje jakiś czas, dobrze sprawdza się. Na bieżąco są też ogłaszane strefy, gdzie zagrożenie jest wyższe i cały czas wtedy jest monitorowana sytuacja na bieżąco. No musimy jak najbardziej wprowadzać tą normalność w życiu, a nie wszystko robić zdalnie tutaj przywołanie.
No ale ta normalność w momencie, kiedy mamy...
Powyżej 100 tysięcy mamy zakażonych i rośnie.
No właśnie, to ale
normalności ta... mamy daleko.
No tak, to normalność to normalność oczywiście możemy, tylko trzeba dbać o te dystanse, maseczki, a na wielu uroczystościach był z tym problem. I stąd...
Ale panie redaktorze, pan senator mówi już o skutkach, a ja mówię o przeciwdziałaniu. Przeciwdziałajmy, zmniejszając poprzez w jednym tygodniu połowa klasy, w drugim połowa druga klasy. Każde dziecko będzie się działało pojedynczo z zachowaniem odstępu. Można, i tutaj psychologowie będą usatysfakcjonowani i dzieci będą co tydzień chodziły do szkoły. Ja uważam, że już później, jeżeli się dowiemy o zagrożeniu i wyłączaniu całej szkoły, no to już chyba jest po temacie, że tak powiem.
No tak. Krzysztof Truskolaski.
Panie redaktorze, ja bym się chciał odnieść do wypowiedzi posła Krutula w związku z edukacją. Oczywiście tutaj pełna zgoda, że te procedury przed rozpoczęciem roku szkolnego nie zostały opracowane. Chciałbym przypomnieć, że pan minister Piątkowski w czerwcu, w lipcu zajmował się bardzo aktywnie kampanią Andrzeja Dudy, prezydenta Andrzeja Dudy, kandydata wtedy na prezydenta, ale zapomniał o tym, że musi przygotować procedury, więc tych procedur praktycznie nie ma, są one bardzo nieostre. Całą odpowiedzialność chciano zrzucić na dyrektorów. Później uznano jednak, że dyrektorzy to nie będą dobre osoby do podejmowania decyzji i zrzucono to na sanepidy. Teraz sanepid boi się podjąć decyzji o zamykaniu czy oddziałów, czy szkół, więc ta sytuacja jest bardzo, ale to bardzo trudna. Cały czas słyszymy o nowych zakażeniach w szkołach w województwie podlaskim. Klasy są rzeczywiście wysyłane na kwarantannę, no ale szkoły nie są zamykane i te ogniska koronawirusa niestety mogą się dalej rozwijać. Więc tutaj sytuacja jest zupełnie niedopracowana. Pan minister Piątkowski zawiódł i nawet zobaczyło to jego środowisko polityczne, bo przecież dzisiaj miał zostać odwołany ze swojej funkcji.
Pytanie do pana senatora Mariusza Gromki, jak pan to skomentuje, ale również pytanie o sugestie, czy ewentualnie nie wdrażać takiego pół na pół.
Ja myślę, że i ten pomysł był rozważany w ministerstwie, jednak tutaj trzeba wskazać pewną trudność, żeby wprowadzić jednocześnie takie nauczanie zdalnie, mieć pod kontrolą to, co dzieje się na monitorze i mieć kontakt z uczniami, którzy byliby w domu i w tym samym momencie zapanować nad klasą, która byłaby na miejscu w szkole. Cały czas są analizowane różne warianty. Na dzień dzisiejszy proces taki hybrydowy, w sensie, że uczymy się w szkołach, a dajemy możliwość w poszczególnych przypadkach na prowadzenie nauki zdalnej, jest optymalne i to pokazało, że udało się zapanować sporadyczne przypadki, gdzie w szkołach jest zamykana, później przywracana, no a cały system funkcjonuje jak na taką sytuację całkiem normalnie, więc tutaj nie szukałbym jakiegoś problemu, bo w mojej ocenie udało się zapanować nad tą sytuacją, jeśli chodzi o oświatę w szkołach i tutaj żadne zaklinanie rzeczywistości przez kolegów z opozycji no na nic się nie zdadzą.
Panie senatorze,
jeżeli zostało wywołane nazwisko ministra Piątkowskiego, to chciałbym...
Pozwólmy panu senatorowi skończyć.
Tak, chciałbym wyraźnie zwrócić uwagę, że następuje zmiana strukturalna rządu i w związku z tym, że będzie połączone dwa resorty szkolnictwa wyższego i oświaty i edukacji, stąd też następuje zmiana na stanowisku ministra i tylko i wyłącznie z tego względu. Jak mówiłem, sytuacja jest pod kontrolą i wierzę, że w tym systemie,
Panie
senatorze, żeby sytuacja była pod kontrolą, to dlaczego to pan sam sobie zaprzecza? Szkolnictwo wyższe już ma teraz pierwszy i ostatni zjazd w tym tygodniu i do lutego są już zajęcia zdalnie w całym kraju. A co mówimy o małych dzieciach? Ja uważam, że łatwiej jest upilnować 19-latków niż dzieci poniżej 10 roku
życia.
Panie
pośle, jakby pan skomentował komentarz no, rektorów, którzy wskazują, że studenci są strasznie mobilni, rozjechali się na wakacje w różne miejsca i zbiórka 300-400 osób mogła być kompletnie nieciekawa, jeśli chodzi o sprawy pandemiczne.
Zbiórka gdzie? Na uczelni?
No, w auli i tak dalej.
Panie redaktorze, mój syn właśnie zaczął studia w tym roku i ma, że tak powiem, teraz 4 dni na uczelni, a już do lutego wszystko mają zdalnie. I są, teraz mają zajęcia podzielone na aule, na salę i siedzą w odstępie dwumetrowych, ale to są organizacyjne, no bo to wiadomo, jest świeży narybek, żeby im wszystko przekazać i później się wszystko odbywa zdalnie. A podstawówki chodzą nie wiadomo czemu, a są najbardziej narażone na bliskość ze sobą. No, ciężko jest dzieciakom, czy w przedszkolu, czy w żłobku wytłumaczyć, że mają zachować dwumetrowy dystans. Tego nie zachowują, no po prostu nie zachowują. A studenci już od przyszłego tygodnia mają zdalnie przez najbliższe 4 miesiące, 5 miesięcy. No to ja tego nie rozumiem. Nie dbamy o najmłodszych, a starszymi się zajmujemy.
Chciałbym również zwrócić uwagę, jeśli mówimy o studentach, to mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi. W przypadku szkół podstawowych, wiadomo, oprócz tego, że tutaj jest propozycja, aby takie dzieci pozostawiać w domach i dać im możliwość zdalnej nauki, to chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj też pojawia się problem sprawowania opieki nad tymi dziećmi. Stąd też takie pomysły, które tutaj zostały przedstawione, no nie są takie proste do wdrożenia, bo jak ma funkcjonować ten rodzic? Jeden tydzień będzie chodził do pracy, drugi tydzień nie będzie chodził, później znowu pracił. Co powiedzą pracodawcy? Co powiedzą ludzie, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą? No to jest znaczne utrudnienie. Stąd też jest właśnie ta koncepcja, żeby póki można prowadzić szkoły, nauczanie w szkołach, najdłużej jak to się da, no to tak powinno być, a w przypadku wystąpienia zagrożenia wtedy dajemy możliwość pracy zdalnej, jednocześnie gwarantując rodzicom, że mogli pójść na właśnie zasiłki.
Ale jeszcze mam pytanie do panów wszystkich. Czy kwestie związane z ogłaszaniem tych terenów czerwonych, żółtych, zielonych, niebieskich i tak dalej, jeśli chodzi o zagrożenie pandemiczne, czy tutaj nie należałoby wprowadzić pewnych udoskonaleń? Bo wyobraźmy sobie, że mamy czerwoną strefę, czyli powiat białostocki, największy powierzchniowo powiat w Polsce i z jednej strony są Łapy, a z drugiej strony pod granicą Michałowo-Krynki i to wszystko, całą tę strefę obejmuje podwyższenie tego zagrożenia, zaostrzone przestrzeganie wymogów sanitarnych, a to są no, strasznie daleko od siebie położone miejscowości i różnica pomiędzy stopniem zakażenia jest olbrzymia. To po co aż cały teren powiatu wyłączać?
Panie redaktorze, jeżeli mogę, no chciałbym zauważyć, że Chorosz, gdzie jest główne źródło zakażeń,
znakomicie.
No jest dużo bliżej od Białegostoku niż od Gródka. Więc te wyznaczanie czerwonej strefy w całym powiecie białostockim, nie obejmując Białegostoku, czyli wszyscy, którzy się przemieszczają z Choroszczy do Białegostoku, już nie muszą nosić maseczek czy przestrzegać tych większych obostrzeń. No a gdzie młodzi ludzie, którzy mieszkają czy w Wasilkowie, czy w Choroszczy, no bawią się w weekendami? Gdzie wychodzą?
Do
miasta. No wielu też się uczy. Wiele osób z powiatu białostockiego pracuje w Białymstoku, więc niestety te rozwiązanie nie jest doskonałe i należałoby je udoskonalić. Nasz powiat, największy powiat w całej Polsce, powiat białostocki, właśnie pokazuje, że te rozwiązanie jest po prostu słabe i należy nad nim popracować. Mam nadzieję, że ktoś wreszcie w Ministerstwie Zdrowia, w Kancelarii Premiera to zauważy, bo to jest absurd, że obważanek Białegostoku jest czerwoną strefą, a sam Białystok w żadnej strefie nie jest. Więc jeżeli jedziemy autobusem z Choroszczy do Białegostoku, to w Choroszczy jest 25% miejsc zajętych, a już w Białymstoku może być te procentowo dużo więcej. Czy osoby, które właśnie jadą w tym autobusie, nie są narażone? Właśnie są narażone. Więc tutaj należałoby te przepisy zdecydowanie dopracować. Na tym przykładzie widzimy, że wyznaczanie czerwonych stref na cały powiat jest po prostu w wielu miejscach nonsensem.
Pytanie do pana senatora. Czy właśnie nie trzeba by było nad tym popracować, żeby nie powiaty, a gminy? Jak pan sądzi?
No oczywiście, no to możemy dyskutować i szukać jeszcze lepszych rozwiązań, ale ja przypomnę, że wcześniej w tej pierwszej fazie koronawirusa został nałożony na cały kraj i w momencie, kiedy ogniska koronawirusa występowały w dużych ilościach na południu, cały kraj był zablokowany. Żeby tak się nie działo, zostały podzielone te na powiaty i w powiatach są wyznaczone pewne strefy, które dają świadomość. Ja rozumiem, że mieszkańcy zarówno Białegostoku, jak i innych powiatów przyległych do powiatu białostockiego, mając na uwadze, że w sąsiednim powiecie występuje spora liczba zakażeń, również to sprawia, że mając taką wiedzę, znacznie bardziej ostrożniejsi są, bardziej przychylają się do tego, żeby dezynfekować ręce, żeby nakładać maseczki. No to jest pewien sygnał. No nikogo tutaj na siłę...
ograniczenia
do mieszkańców, którym chcemy dać im znać, że pojawia się w sąsiednim powiecie problem, stąd też prośba o wyjątkową ostrożność.
No ale co zrobić z miastami i obwarzankami, kiedy mieliśmy przez długie lata taki rozwój, że sporo mieszkańców miast przeniosło się do podmiejskich miejscowości, dojeżdżają, mają robotę w mieście i wprowadzamy ograniczenia w obwarzanku, a samo duże miasto normalnie może funkcjonować, bo jeśli mają działać odpowiednie wskaźniki, no to wiadomo, że duże miasto będzie miało niższe te wskaźniki niż słabo zaludnione miejscowości z okolicy. Nie sądzi pan?
Również zapewnię przedmiotem analizy odpowiednich służb. Ja tutaj zalecam, aby wszyscy wyposażyli się w pewną dozę zaufania do służb, które nadzorują na co dzień stan epidemiczny i stąd od głównego inspektora sanitarnego, od innych służb wpływają odpowiednie wnioski, czy to do kancelarii premiera, czy do ministra zdrowia i na podstawie tych wszystkich informacji są podejmowane decyzje. No, tu chciałbym zapewnić, że w trosce rządzących jest sprawa zapanowania nad epidemią jest priorytetem i tutaj nie doszukiwałbym się takiej ostrej...
No, ale podejrzewamy...
Na tą krytykę w takich normalnych warunkach, kiedy można krytykować, a jednak tutaj liczyłbym na konstruktywną krytykę, oprócz tego, że ktoś powie, że jest to źle, więc proszę bardzo, co należałoby jeszcze poprawić w tym systemie, bo to jest nasza wspólna racja stanu, żebyśmy wyszli z pandemii z jak najmniejszym kosztem.
To pytanie do pana posła Pawła Krutula. To trzeba by było przedyskutować te strefy, zrobić je tylko gminnie, czy jak pan sądzi?
Panie redaktorze, na pewno osoby wprowadzające, czy też instytucje się kierują najlepiej jakimiś mapkami, gdzie są powiaty, miasta, gminy, żeby to jakoś ujednoliczyć i żeby to było jakieś prostsze do odczytania również mieszkańcom i służby, które to kontrolują. Bo dzisiaj jeżdżąc po powiecie białostockim, akurat widziałem, że jak radiowóz się faktycznie zatrzymywał i zwracał uwagę przechodniom, żeby te maseczki, pouczył ich. I to jest prawidłowe jak najbardziej zachowanie policji w województwie podlaskim. Także tutaj należą się słowa pochwały, że nie bagatelizują tego, tylko faktycznie zwracają uwagę mieszkańcom naszego województwa. A jeżeli chodzi, no wiadomo, tak jak żeście panowie mówili, o Bażanek cały, gminy wokół Białegostoku, no Białystok nie jest wyspą i nie dzieli go żaden mur chiński, ani fosa, ani nic więcej. Jeżeli już tym się kierujemy, no to trzeba by było również w Białymstoku, wydaje mi się, wprowadzić strefę czerwoną, żeby bo i tak ludzie migrują między powiatem a Białymstokiem. No, pracują, uczą się w Białymstoku i wracają do strefy czerwonej. No i to jest takie teoretyczne jakby, że tak powiem, bufor między strefą żółtą a czerwoną. No nie ma czegoś takiego. No mieszamy się, no nie mamy jakiejś granicy między sobą i dobrze, że oczywiście, że jej nie mamy, ale uważam, że tutaj jeżeli mamy działać i walczyć jak najbardziej, żeby ten koronawirus, te statystyki się malały, cofały, no to niestety z przykrością należy stwierdzić, ale również Białystok powinien być, jeżeli jest powiat żółtej, również być w czerwonej strefie, żebyśmy się obronili przed koronawirusem, bo na razie rząd polski, Polska przegrywa. No z dnia na dzień mamy coraz więcej zachorowań i liczymy, że to się cofnie, ale na razie na horyzoncie tego nie widać. Pan premier zapewniał nas w maju, że koronawirus już się cofa, nie mamy się czego obawiać. Rzeczywiście to było hasło przedwyborcze, żebyśmy ruszyli do ur. Niestety, powtarzam, to się nie sprawdziło i tendencję mamy wzrostową. Nasi sąsiedzi działają bardziej radykalnie, przykładowo Słowacja. No niestety nas pewnie też to czeka. Zamykane są, Grecja zamyka też się na cudzoziemców, pomimo że żyje z turystyki, przede wszystkim ich dochody gospodarki należy przedstawiać zaświadczenia, zostają zwożeni samolotami turyści, nasi Polki i Polacy z Grecji do Polski, ale w drugą stronę już wycieczek nie ma sprzedawanych czy wypoczynków. No niestety to nas czeka i czym prędzej zareagujemy, tak samo jeżeli chodzi o szkoły, tutaj proponuję te przemienne nauczanie, bo panie senatorze, ja nie panu nie zarzucam, że pan się nie martwi o dzieci, jestem daleki od tego oczywiście, ale później będzie gorzej niż rodzice będą musieli doglądać swoje pociechy w szpitalach, niż mielibyśmy zorganizować tą opiekę w domach, co oczywiście nie jest proste, nie jest łatwe, bo upilnować kilkuletnie, 8-9-letniego dziecko w domu i zostawić je samemu, no, to jest niemożliwe, ale lepiej, mówię, przeciwdziałać niż później leczyć, a szpitale są przepełnione. Łatwiej, podejrzewam, tam się zarazić odwiedzającym rodzicom, bo trudno takiego dzieciaka zostawić, żeby tam 2 tygodnie przebywał sam, bo po prostu nie wyobrażam sobie tego, żeby tak swego syna zostawić i też będziemy narażeni. Także uważam, że decyzje, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie koronawirusa w naszym kraju, w naszym województwie, powinny być dalej idące, bo po prostu przegrywamy i nie widać nawet tego światełka przysłowiowego w tunelu, że jest szansa, że to się cofnie i musimy tutaj bez względu na upodobania jakieś tam polityczne nie droczyć się, nie kłócić się, tylko zadziałać tak, żeby nasze społeczeństwo miało szansę wyjść z tego ochronną nogą, bo na razie to się nie zapowiada.
Czyli pandemia będzie nadal królowała w różnorodnych komentarzach. Ja bym chciał po jednym zdaniu chociaż usłyszeć. Panie senatorze, jak pan uważa, zmniejszenie liczby ministerstw przysłuży się poprawie zarządzania państwem? Skończymy z tą Polską resortową? Na co wskazują eksperci, że mamy tą silosową metodę zarządzania, która nie sprzyja realizacji szczególnie ambitnych planów rozwojowych?
Panie redaktorze, chciałbym przypomnieć, że tak jak zakładaliśmy w swojej kampanii wyborczej w 2015 roku, gdzie główny nacisk nałożyliśmy na kwestie socjalne, wprowadziliśmy szereg programów, które przez mieszkańców, przez Polaków zostały bardzo dobrze odebrane. Przyszedł czas na zmiany i wprowadzanie jeszcze innych, lepszych rozwiązań. Tutaj po analizie ostatnich 4-5 lat szefostwo Prawa i Sprawiedliwości dokonało analizy, w których wynika, że trzeba jeszcze bardziej zdynamizować pewne prace, a ma pomóc tym właśnie restrukturyzacja rządu. Wskazywano, że wiele decyzji musi odbywać się na bazie kilku resortów i dlatego, żeby unikać takiego paraliżu, zatoru, żeby dać tej nowej dynamiki, potrzeba nowego rozdania w nowych ministerstwach. Redukcja z 20 do 14 ministerstw to jest znaczna zmiana. Ministrowie dostają jeszcze większe, bardziej potężne narzędzia, żeby wprowadzać dobre zmiany, dobre reformy. I tak jak jeszcze przed wyborami prezydenckimi pan prezes zapowiadał, że dojdzie do rekonstrukcji w okresie jesiennym, tak też to ma miejsce dzisiaj. I dziś już możemy mówić, że mamy 14 dobrych ministerstw, z których będą wychodzić jeszcze lepsze reformy, jeszcze lepsze sprawowanie
władzy i rządu. Krzysztof Truskolaski.
No, panie redaktorze, ten spektakl pod tytułem rekonstrukcja rządu trwa. Miał się on dzisiaj zakończyć, no ale to z uwagi oczywiście na
życie pisze obiektywne. Swoje scenariusze.
No nie zakończy się, ale ja i tak uważam, że...
Ale proszę o komentarz, czy zmniejszenie liczby ministerstw, łączenie niektórych poprawi sposób zarządzania, jak pan sądzi?
Tutaj nie chodzi o ilość ministerstw, tylko chodzi o osoby, które tymi ministerstwami zarządzają. Niestety, jeżeli mniejszą ilością ministerstw będą zarządzały tak naprawdę te same osoby z tego samego obozu politycznego, to nic się nie zmieni. Ja tutaj nie widzę żadnego światełka w tunelu, aby te osoby, które będą teraz zarządzały danymi ministerstwami, były lepszymi specjalistami. Niestety ławka kadrowa PiSu jest bardzo krótka i te osoby będą nadal bardzo słabo tymi ministerstwami zarządzały. To po pierwsze. Po drugie, nie zgodzę się z panem senatorem Gromko, że pan Piątkowski został zwolniony dlatego, że tak musiało być, bo było połączenie ministerstw. To nigdy tak nie jest, panie senatorze. Niektórzy ministrowie jednak w tym rządzie się uchowali, a niektórzy nie. Dlatego, że polityczne rozgrywki po prostu pana Piątkowskiego wykluczyły z tego, aby mógł być dalej ministrem. Z tego to jest oczywiście dobra decyzja, bo pan minister Piątkowski był bardzo słabym ministrem. Był jednym ze słabszych ministrów III Rzeczypospolitej Polskiej. Nie poradził sobie z pandemią w szkołach, nie poradził sobie z innymi problemami. Dlatego ta decyzja jest bardzo dobra, że minister Piątkowski już nie będzie przedstawicielem polskiej edukacji.
Dziękuję. Paweł Krutul.
Po owocach poznamy, co będzie po rekonstrukcji rządu. Wiadomo, że...
No ale spróbujmy skomentować taką tendencję łączenia pewnych dziedzin, bo do tej pory wręcz mówiło się o Polsce resortowej. Jeden resort robił swoje, drugi nie próbował nawet porozumiewać się z następnym. I często mieliśmy nawet inwestycje, które nie były spójne, do końca realizowane, właśnie z racji tego podziału ministerialnego.
Panie redaktorze, wiadomo, że ma być teraz 14 ministerstw, a nie będzie Ministerstwa Sportu i Turystyki, a będzie teraz Urząd Sportu i Turystyki. Czym to się zmieni? Dlatego powiedziałem, czas pokaże, bo ja nie widzę, jak wiem, widzę, że ministrowie i wiceministrowie będą przesunięci w dół na dyrektorów danych urzędów. Na pewno poprawi im się sytuacja finansowa na lepsze, no bo minister konstytucyjnie zarabiał w tyle i tyle i wiceminister w swoich widełkach, a tam już jest prościej, że tak powiem, większe jakieś dochody uzyskać. Ja najbardziej ubolewam, jako mieszkaniec, tak jak wszyscy my tutaj, mieszkaniec województwa podlaskiego, że nie mamy żadnego przedstawiciela w rządzie. Ani, no po prostu, no mieliśmy ministra Piątkowskiego i Andruszkiewicza, chociaż nie wiadomo, co on w zasadzie robił, oprócz tego, że reklamował maszty, jako był maszty z flagami naszego kraju i najwięcej to się zajmował swoimi social mediami, bo będąc w Naradzie Miasta w Grajewie kilkukrotnie, to nikt go tam nie widział, że tak powiem. No ale to nie mamy szczęścia niestety do ministrów, do fachowców ministrów i naprawdę na tym ubolewam, bo nasze województwo powinniśmy lobować na jego rzecz bez względu na opcje polityczne, z jakich klubów się wywodzimy, ale niestety, jak tutaj przedmówca mój powiedział, Krzysztof Truskolaski, no nie okazali się na tyle fachowi, na tyle zaradni, żeby utrzymać swoje stanowiska i to jest z minusem dla naszego województwa, bo na pewno dzięki temu mogłyby trafić większe środki do województwa podlaskiego i jest mi z tego powodu jestem zawiedziony i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości powinni być zawiedzeni, że zagłosowali na ludzi, którzy nie są doceniani w rządzie Zjednoczonej Prawicy.
Ale to, panie redaktorze, panie pośle, pokazuje, że po prostu nasi podlascy przedstawiciele są mało kompetentni, jeżeli żaden z nich nie sprawuje żadnej ważnej funkcji rządowej.
No właśnie, panie senatorze,
bo
pytanie, ilu było ministrów za czasów Platformy, nie?
No, to bardzo dobre pytanie, ale z jednej strony słyszę tutaj, że należy się cieszyć, jeżeli są przedstawiciele rządu na Podlasiu, a z drugiej strony jest kwestionowanie ich pracy. Ja chcę przypomnieć, że proces rekonstrukcji rządu cały czas trwa i jeszcze w jakiej formule być może moi koledzy parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości na innych odcinkach zostaną sprawdzeni, zostaną powierzone im nowe funkcje. Cały czas trwają rozmowy i o ewentualnym kształcie już końcowym będziemy mogli zapewne mówić w ciągu za 2 tygodnie. Dzisiaj te rozmowy trwają i być może jeszcze na
Ale wniosek...
W odcinkach być może tak. Będą funkcjonować.
Panie senatorze, ale i pewnie panowie posłowie też się zgodzą. Wniosek jest taki, że powinniśmy przygotowywać kandydatów na ministrów, mieć taką ławkę rezerwową i w razie czego to jedna partia powinna drugiej podrzucić kandydata, żebyśmy mieli odpowiednią pulę ministrów pochodzących z województwa podlaskiego.
Na pewno.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Mariusz Gromko, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Posłowie Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję bardzo.
I Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję bardzo, zdrówka, życie, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję za uwagę, Lech Pilarski, do usłyszenia.